na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatrzymujemy się nad tematem modlitwy, siłą, która wypływa z modlitwy, bo modlitwa jest mocą dla człowieka, często mocą niedocenianą. Czasem modlitwa wydaje się wielu ludziom trochę jak strata czasu, jak ten czas można byłoby przecież inaczej spożytkować, wykorzystać niż na modlitwę. Ale tym, co człowiekowi pomaga w życiu, jest wewnętrzna siła. Ją można wspomóc albo wywołać w człowieku przez modlitwę. Modlitwa jest pokarmem dla duszy ludzkiej, czyli tej wewnętrznej siły, która pomaga człowiekowi przetrwać pośród różnych problemów, trudności, choroby i cierpienia, zwątpienia, beznadziei, bezradności. Więc jest wewnętrzną siłą, która może być pobudzona, wywołana właśnie przez modlitwę. Dlatego ona jest tak bardzo potrzebna. I w tym miesiącu chciałbym skupić się w naszym apostolacie na temacie modlitwy, która jest siłą do walki z pokusami, czyli mocą do tego, żeby pokonać pokusy, które w człowieku się pojawiają. Nikt nie jest wolny od pokus. Zły duch podsuwa człowiekowi, szepcze czasem do ucha, po to, żeby człowiek poszedł za pokusą. Pokusa może też jawić się jako w pewnym sensie dobro, ale ona nie doprowadzi człowieka do szczęśliwego zakończenia, do jeszcze większego dobra, tylko to dobro jest pozorne. Ono często może wydawać się nawet bardzo logiczne, może wydawać się mądre, dobro, właściwe, czasem oparte na tym, że inni też podobnie robią, żyją, zobacz jak żyją, ale jest to tylko dobro pozorne. I zły duch szybko wykorzysta, zmanipuluje człowieka, bo będzie człowieka karmił tylko dobrem pozornym, które w ostatecznym rozrachunku nie doprowadzi człowieka do szczęścia, tylko do rozpaczy, do zamartwiania siebie, a ostatecznie także i do bezradności. Chciałbym tutaj w tym dobru pozornym i dobru właściwym rozeznać jakby dwie postawy człowieka, dwie rzeczy, które w człowieku mogą się pojawiać. Z jednej strony pycha, a z drugiej strony pokora. Pycha jest jednym z siedmiu grzechów głównych, powiemy głównym grzechem, który się pojawia, pierwszym, który otwiera bramę dla innych grzechów. I zobaczmy, jaki jest ostateczny rozrachunek pychy. Pycha jest dobrem pozornym. Przepraszam, że tak nazywam, ale buduj na sobie, spróbuj wszystko dopasować do siebie, spróbuj, żeby twoje życie było wartościowe, piękne, właściwe, zadbaj o siebie. I człowiek dzisiejszy, współczesny, tak żyje. Tak próbuje żyć. Bardzo często, nawet w komercji czy gdziekolwiek, widzimy, w jaki sposób ludziom się dzisiaj próbuje dogodzić, próbuje się odpowiedzieć na jego potrzeby, pragnienia, ale to wszystko jest dobro pozorne. Ponieważ człowiek, kiedy tylko myśli o sobie, w pewnym momencie zostaje sam. Taki jest ostateczny rozrachunek. Nawet gdyby miał wokół siebie mnóstwo ludzi, on ich nie zauważy. Pycha przysłoni mu właściwe, prawdziwe i piękne dobro. Tak było w życiu arcykapłanów, którzy w imię dobra, wspólnoty, niszczyli Jezusa. To było dobro, które wynikało z ich, nie wiem, z ich zazdrości, z ich nienawiści, ponieważ za Jezusem szły tłumy, a wokół nich była garstka ludzi. I oni tą garstką ludzi tak mocno manipulowali, żeby ona wpływała na tłumy. Są takie momenty, że oni boją się pochwycić Jezusa, dlatego że był z nim tłum. Więc oni bali się tłumu, który towarzyszył Jezusowi, wiedząc, że w ten sposób nie wygrają. Dlatego stopniowo rozsiewali fałszywych świadków, stopniowo Jezusa próbowali unieszkodliwić. A w jaki sposób to zrobili? Wtedy, kiedy zmanipulowali Judasza. Kiedy uderzyli wewnątrz wspólnoty Jezusa. I dzisiaj żyjemy w świecie, w kościele, w którym również podobnie wielu kapłanów ulega takiej manipulacji. Myśleniu współczesnemu, nowoczesnemu, pronowoczesnemu, modernistycznemu i tak dalej, i tak dalej. Czyli myśleniu takiemu, który jawi się w ten sposób, że mamy dzisiaj tak naprawdę odpowiadać na potrzeby człowieka. Tylko proszę pamiętać, że bycie pasterzem nie polega na tym, żeby dogadzać owcom, tylko żeby owce prowadzić właściwą, pewną i Bożą drogą. Nie polega na tym, żeby rozpieszczać owce i spełniać wszystkie ich pragnienia, tylko po to, żeby je weryfikować w świetle Biblii i Bożego Słowa, ale także w świetle logiki miłości. A logika miłości jest odpowiedzialna. W logice miłości najpierw się słucha, ale to słuchanie musi być zawsze Bożym słuchaniem. Czyli nie słucham tylko tego, co chcę usłyszeć, a dzisiaj tak jest, tylko słucham tego, co jest niesłyszalne. Widzę to, co jest niezauważalne. Patrzę, czy to dobro ostatecznie doprowadzi człowieka do Boga i do zbawienia, ale także, czy to dobro nie skrzywdzi wspólnoty. I żyjemy w czasach, w których dobro, które jawi się jako dobro pozorne, bardzo często sprawia i myślę, decyzje, które się pojawiają, wpływają w taki sposób, że owce, które poginęły, nie wracają do owczarni, a jeżeli wrócą, to tylko na chwilę, nakarmione dobrem pozornym, a owce, które są w owczarni, wątpią i się odsuwają. I taki często jest dzisiaj skutek pewnych rzeczy, które się pojawiają. To znaczy, że żyjemy w świecie, w którym bardzo wielu pasterzy ulega tego typu sposobom myślenia. I więc widzimy, że bardzo często ulegamy dzisiaj właśnie czemuś, co jawi się jako ukryta pycha. To znaczy, że nie proponujemy dobra właściwego, ugruntowanego, głębokiego, które Bóg daje, ale proponujemy rozwiązania, które są tylko dobrem pozornym. I mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa, dlatego że wiele obserwuję i widzę, dokąd to wszystko zaprowadzi albo prowadzi wielu ludzi. Więc musimy pamiętać, że arcykapłani ukrzyżowali Jezusa w imię ich pojętego dobra. Chronimy wspólnotę, chronimy innych ludzi, żeby wspólnota się nie rozsypała, ponieważ poszli za Jezusem, byli zazdrości, dlatego że Jezus czynił cuda, a im się wszystko rozsypywało, więc dlatego z nienawiści i ze złością wobec Jezusa go ukrzyżowali. Pamiętajmy, żeby dobro chronić, ale zawsze czynić to z miłością. Ale tak jak powiedziałem, miłość nie może być miłością na chwilę. Nie może być miłością pozorną. Oczywiście miłość jest oparta na przebaczeniu, jest oparta na zrozumieniu, ale jest oparta także na właściwych rozwiązaniach, które Bóg nam proponuje. I kiedy ktoś do Jezusa przyszedł, Jezus powiedział: idź, a od tej chwili już nie grzesz. A nie, ja ci wybaczam i rób dalej, co chcesz. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Więc prawda, którą Jezus daje, jest prawdą odkrywaną z pokorą. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w Kościele, to jest pokora. I tutaj chciałbym wprowadzić osoby Matki Bożej. Rozpoczęliśmy miesiąc maj. która jest matką pokorną. Albo chciałoby się powiedzieć, że jest uobecnieniem wręcz nawet pokory. Że Matka Boża, kiedy została wybrana, to nie wpędziło ją w pychę, tylko w jeszcze większą służbę. Maryja nie poczuła się kimś lepszym, bo została wybrana. I dzisiaj jest to często zauważalne także we wspólnotach, czy jest zauważalne bardzo często w Kościele, że ja zostałem wybrany, to ja jestem kimś lepszym. Że ja mam prawo, nie wiem, czuć się wyżej od innych, czy to dotyczy kapłana, czy osoby świeckiej. Ale pokora to jest służba, ale mądra, właściwa, oparta znów na Ewangelii. Pokora pomaga dostrzec to, co jest niewidoczne dla oczu. Człowiek pokorny ma otwarte nie tylko oczy, ale ma otwarte także serce i oczy serca, oczy duszy. Więc widzi, dokąd pewne rzeczy go zaprowadzą. Oczywiście człowiek pokorny przyjmuje to, co się dzieje, ale wie, że są rzeczy, które mogą go zaprowadzić w złe miejsce albo poprowadzić złą drogą. Dlatego jest ostrożny. Dlatego dzisiaj w Kościele jest tak wiele pytań, może i wiele wątpliwości, patrząc, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Czasem możemy wszystko teologicznie dzisiaj zinterpretować. Możemy wszystko dzisiaj wyjaśnić. Ale tak naprawdę potrzeba tutaj ogromnej pokory. Jezus, kiedy spotyka się ze złym duchem na pustyni, nie odpowiada, nie wchodzi w dialog ze złym duchem, ale odpowiada Słowem Bożym. Dlatego kluczem jest modlitwa Ewangelią, czy modlitwa biblijna, oparta na Bożym Słowie. Tu jest ukryta tajemnica. Dlatego teraz sięgnę do Słowa Bożego. Mam 5 cytatów, które będą towarzyszyć apostolacie Margaretka w czasie naszych rozważań cotygodniowych. Pierwszy to: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I patrząc w kontekście osoby Matki Najświętszej, ona cały czas czuwała i modliła się. Rozważała wszystko w swoim sercu. Kiedy Maryja zostaje wybrana i kiedy jest u Elżbiety, kiedy z radości dzieciątko raduje się w Elżbiecie, Maryja wypowiada słowa Magnificat, modlitwy opartej na Biblii, kiedy pokazuje pokorę sługi, pokorę sług, pokorę tych, którzy słuchają i żyją z Bogiem. I Maryja też nie rozumiała tego, co się działo, ale z pokorą szła, ale była wierna Bogu, a nie poszła za głosem arcykapłanów. Nie poszła do arcykapłanów, żeby poukładać się i ratować Jezusa. Nie poszła do faryzeuszów, saduceuszów po to, żeby Jezusa uwolnić, albo po to, żeby nie rzucali fałszywych oskarżeń. Nie. Maryja była przy Jezusie i wsłuchiwała się w Jego serce, bo jej serce rezonowało z sercem Jezusa. Te serca się doskonale rozumiały i wypełniały. Dlatego wtedy, kiedy serce Jezusa cierpi, kiedy dźwiga krzyż, obok idzie serce Matki, które rezonuje z Jego sercem. Dlatego serce Maryi rezonuje z Twoim sercem, które cierpi, boleje, któremu jest tak trudno. Ponieważ ona chce, pragnie, żebyśmy nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Co z tego, że są obietnice: Panie Boże, ja się zmienię, ja się poprawię, ja się nawrócę. Nie wiem, nie będę krzywdził moich bliskich, nie będę pił, popełniał innych rzeczy, grzechów, można wymieniać w nieskończoność? Nie chcę obiecywać. Ja chcę żyć, Boże, tak jak Ty, będąc naśladowcą Maryi. Dalej drugi tekst. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Ale kogo Bóg wysłuchuje? Tylko tego, kto z wiarą prosi. Nie tego, kto wątpi, ale tego, który prosi z wiarą. Prosi. Więc zobaczmy, bądź wola Twoja. To jest najtrudniejsza modlitwa. Łatwo ją wypowiedzieć, mówiąc słowa modlitwy Ojcze Nasz, wtedy, kiedy wszystko się układa, kiedy człowiek ma wszystko. Ale trudniej jest powiedzieć, bądź wola Twoja, kiedy człowiek wszystko traci, albo kiedy nic nie ma. Bądź wola Twoja, przyjmuję, bo jesteś dla mnie wszystkim, więc mam wszystko, nawet kiedy nie mam nic. Więc zanosimy modlitwy, ale z wiarą. Panie Jezu, ja już Ci dziękuję, że mnie wysłuchałeś, tak jak Ty chcesz. Ja Ci za to dziękuję. To jest wiara. Kolejny tekst. Wszystkich zaś koniec jest bliski, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Zobaczmy, bądźcie najpierw roztropni, czyli idźcie właściwą Bożą drogą, nawet kiedy proponują wam inne drogi. W Kościele jest wiele dróg, nie wszystkie, i muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością jako ksiądz, nie wszystkie są dobre. Nie wszystkie są dobre, nawet kiedy nam się je przedstawi jako dobre drogi, właściwe. W mojej ocenie nie są to do końca dobre drogi. Ale nie neguję żadnej drogi, która jest proponowana także w samym Kościele, skoro Kościół tak rozeznał. Ale ja czuję inaczej. Czuję inaczej i nie pójdę tą drogą. Człowiek ma wolną wolę, ma sumienie i człowiek decyduje, jaką drogą chce pójść. Jeżeli ktoś mnie pyta, to zawsze roztropnie podpowiadam i zaczynam pytać, co czujesz? Czy ta droga jest dobra, czy nie? Jeżeli wyczuwasz, że jest zła, niewłaściwa, czy też droga, która wbija cię w pychę, bo może poczuję się kimś lepszym, kimś wyjątkowym przez to, że nie wiem, że formujesz się do czegoś lub do bycia kimś. Jeżeli to cię już wpuszcza w pychę, nie idź tą drogą. Lepiej być pokornym i nie iść drogą taką, niż wejść w drogę, na której człowiek może się po prostu potępić. Więc dlatego lepiej wybrać drogę pokorną, drogę służby. Może lepiej czasem przyjść i zaszyć gdzieś w ciemnym, głuchym kościele i być z Jezusem, niż czasem być gdzieś blisko na świeczniku, żeby wszyscy widzieli, co może człowieka wpędzić w ogromną pychę. Więc tutaj trzeba wybierać drogę pokorną. Pan Jezus sam to też pokazywał uczniom. Czego On uczył przez te 3 lata? Pokory. Ile razy im pokazywał, ile razy ich czasem nawet upomniał. Wszystko po to, żeby nie wpadli w pychę. A co było największą lekcją pokory? To, że Jezusa zostawili, że uciekli. To była największa lekcja pokory. Nawet Judasz się zreflektował na końcu, ale było za późno. Nie miał odwagi, żeby przyjść do Jezusa i prosić: Jezu, wybacz mi. A Piotr miał odwagę i pozostali uczniowie. Ale Judasz już tej odwagi nie miał, bo Judasz nie miał przez 3 lata żadnej odwagi. Jedyna odwaga, jaka była, to odwaga taka, żeby pokazywać pozorne dobro. Po co tym wylewać ten flakonik alabastrowego olejku? Trzeba było go sprzedać i rozdać ubogim. Za każdym razem, kiedy działo się jakieś dobro, Judasz to krytykował. Judasz był pierwszym do krytykowania. Więc Judasz nie miał odwagi do tego, żeby on nawet upominał Jezusa. I czynili to uczniowie. Piotr również też wpadł w pychę. Panie, to nigdy nie przyjdzie na ciebie. A co mówi Pan? Zejdź mi z oczu, szatanie. I nie powiedział tego wprost do Piotra, ale do złego ducha, który nim manipulował. Ponieważ tam w nich jawiło się cały czas pozorne dobro. Zły duch cały czas w nich uderzał, dlatego Jezus ich upominał. A kiedy Jezus się modli w ogrójcu, oni śpią. Zły duch ich pousypiał, żeby nie czuwali przy Jezusie. Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jezus to mówi właśnie w ogrójcu, a oni wszyscy śpią. Kolejny fragment. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli, owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Zobaczmy, Jezus wybrał, ale to wybraństwo nie polega na tym, żeby znów uważać siebie za kogoś lepszego, czy ja jako kapłan, czy jako członek apostolatu Margaretka. Jeżeli ktoś w apostolacie Margaretka, czy jakiś kapłan uważają siebie za lepszych od ludzi, no to jest dramat. To jest coś, co tak naprawdę krzywdzi wszystkich dookoła. Kapłan powinien, i tak samo osoba, która się modli za kapłana, powinna oznaczać się ogromną pokorą. Pokorą, która jest świadomością swoich grzechów i swojej małości. Ale tylko w oczach Boga jestem wielki. Nie w swoich, nie w ludzkich. Jeżeli człowiek zabiega tylko o to, żeby być w oczach ludzkich wielkim, to jest najmniejszym na ziemi. A jeszcze bardziej najmniejszym w niebie. Ale kiedy w oczach Boga człowiek jawi się jako wielki, chociaż człowiek nigdy tak na siebie nie spojrzy. Bo zawsze w swoich oczach i innych będzie człowiekiem małym, nawet zapomnianym, najmniejszym. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że ja była choć ołówkiem. Nie tym, który notuje, nie tym, który dyktuje, ale ołówkiem, którym się Bóg posługuje. I przyjdzie taki moment, że Bóg ten ołówek wyrzuci, by pisać innym, kolejnym ołówkiem, posłużyć się inną osobą. I tak trzeba. Robi miejsce innej osobie. Albo sam ustępuje miejsca innej osobie, żeby ktoś inny mógł coś zrobić. Pokazuje, pozwalam. Jako kapłan robi miejsce drugiemu człowiekowi, innemu kapłanowi, żeby on działał. Żeby on teraz realizował Boży plan dalej. Dlatego, że wiem i czuję, że tak trzeba. I dalej, ostatni tekst. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Słowa z modlitwy Ojcze Nasz. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. To znaczy, chroń nas, Jezu. ucz nas tej pokory, żebyśmy nie wpadli w pychę. Tylko pycha pcha człowieka w pokusy, a pokora wzbrania, zatrzymuje. Pokora jest trochę jak takie ciernie rzucane pod nogi. Czasem Pan Bóg daje nam takie doświadczenia, daje nam ludzi, daje nam sytuacje, żeby nas zatrzymać. Wtedy człowiek mówi, zły jest na Pana Boga, czy w ogóle na życie, na sytuację, że nie może dalej żyć, nie może dalej się realizować, nie może dalej się spełniać, bo takie ciernie leżą pod nogami. To mogą być sytuacje, to może być doświadczenie, choroba, rodzina, nie wiem, jakiś kapłan, kapłaństwo, biskup, nie wiem, kościół, wspólnota, cokolwiek. Może być takim cierniem. Oczywiście tutaj nie mówię wprost o czymś, tylko pokazuję pewne przykłady, rzucam pewnymi hasłami. Tylko po to, żeby pokazać, że może być jakieś doświadczenie, jakieś ciernie. Ale Pan Bóg stawia czasami takie sytuacje i nam się to jawi jako ciernie po to, żeby nas zatrzymać, bo się okazuje, że przed nami jest przepaść. Dopiero po czasie człowiek patrzy pod nogi i widzi, że jest przed nim przepaść, że Pan Bóg go zatrzymał, żeby nie wpadł w coś większego, w coś gorszego. Więc dlatego Bóg czasami daje nam takie doświadczenia, które na początku jawią nam się jako doświadczenie, jako jakiś ból, cierpienie. Ale to wszystko po to, żeby człowieka ratować. Więc Bóg tylko widzi człowieka w całokształcie życia. Bóg widzi nas na każdym etapie życia. Widzi nasz początek i nasz koniec. My widzimy tylko to, co jest tu i teraz, patrząc w przeszłość. Ale nie patrzymy w przyszłość. Przyszłość nam się jawi jako niewiadoma. Ale kiedy z pokorą pójdziesz, to pamiętaj, nawet ta niewiadoma spełni się tak, jak Bóg chce. Ale jeżeli będzie pycha w tobie i we mnie i będzie nami kierować, kiedy człowiek poczuje, że jest kimś lepszym, większym, bo został wybrany i może przez to gnębić, niszczyć innych ludzi, to ta pycha nie doprowadzi człowieka do dobra. Prędzej czy później człowiek zostaje sam na tej drodze życia. Pogubiony, przytłoczony. I wtedy kto pomoże? Bóg zawsze będzie. Bóg zawsze przyjdzie. Ale czy człowiek będzie prosił Boga o pomoc? Czy się zbuntuje i powie, Panie Boże, nie było Ciebie, to ja Ciebie teraz nie chcę. Ale to znów jest pycha. Nie chcę, Panie Boże, Twojej pomocy, nie chcę Twojego wsparcia. Ale Bóg jest i przychodzi. Trzeba nam wciąż prosić Pana. Panie, przymnóż nam wiary. Panie, pomóż nam. Tym jest właśnie modlitwa. I takie jest rozróżnienie między pychą a pokorą. Chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że pycha, kiedy jest obecna w ludziach, może nawet w Kościele, bo jest obecna, ona nigdy nie jest lekarstwem, ale jest raną, która bardzo boli. Ale jeżeli pojawia się pokora i pojawiają się ludzie pokorni, którzy potrafią się ukorzyć, czyli potrafią otworzyć swoje serce i stanąć w prawdzie i powiedzieć, jestem grzesznikiem, słabym człowiekiem, ale mam Ciebie, Boże. I Ty prowadzisz mnie właściwą drogą, bo pokora otwiera oczy i serce, by iść dobrą, właściwą drogą, a pycha zaślepia. I wtedy, kiedy człowiek ma w sobie tego ducha pokory, pójdzie Bożą drogą i będzie dla innych ludzi oparciem, wskazówką, podpowiedzią. A chyba o to dzisiaj w Kościele chodzi. Pośród zamętu, także różnych wątpliwości, propozycji, także duszpasterskich, formacyjnych, niekoniecznie te drogi doprowadzą nas do tego, że Kościół się odmieni. Bo takie jest moje odczucie, że ci, do których jest to skierowane, przyjdą, ale będzie to wszystko na chwilę. A ci, którzy są w Kościele, zwątpią i się od niego odsuną. Więc w Kościele trzeba zadbać i o jednych, i o drugich. Ja mam wrażenie, że jednak tylko patrzymy jednostronnie. Więc bądźmy ostrożni, ale też wsłuchujący się w Boga i wpatrujący się w Niego każdego dnia. Byśmy idąc przez życie z modlitwą na ustach, zanurzali siebie w Najświętszym Sercu Pana Jezusa, ale także w Niepokalanym Sercu Maryi. I ten miesiąc maj zawierzmy właśnie jej, bo w tym miesiącu rodzi się Jezus w sercach dzieci, którzy przyjmują Go w Komunii Świętej i rodzi się w sercach młodych ludzi, którzy przyjmują święcenia kapłańskie. Niech to będzie czas, kiedy rodzi się Boże życie, ale także w nas. Ale to Boże życie jest zawsze pokorne i niech ono takie w nas zawsze będzie.